Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Drugiego grudnia 1965 roku na ekranach kin pojawia się Doktor Żywago. Po Lorensie z Arabii i Moście na rzece Kwaj to kolejna historyczna opowieść Davida Lina, której akcja rozgrywa się w ekstremalnych warunkach, stawiających postacie przed skrajnie trudnymi wyborami. Tym razem reżyser przenosi widza do rewolucyjnej Rosji. Rosji ogarniętej chaosem, naznaczonej śmiercią, nieszczęściem i nienawiścią. Jego przewodnikami po ziemi pustoszonej wojną domową są bohaterowie powieści Doktor Żywago, za którą Akademia Szwedzka w 1958 roku uhonorowała Borysa Pasternaka Literacką Nagrodą Nobla. Ulegając wymogom Hollywood, reżyser wydobywa z literackiego pierwowzoru melodramatyczną historię miłosną i osadza ją na tle rewolucyjnej zawieruchy. I właśnie owa rewolucyjna zawierucha robi w jego filmie szczególne wrażenie.
Chociaż akcja opowieści rozgrywa się w czasie wojny, uwaga twórców filmu nie koncentruje się na scenach walk, lecz na tym wszystkim, co dzieje się wokół nich. Podczas trwającej całymi dniami podróży za Ural, zamiast scen mordów i rzezi, z okien pociągu widać spalone wsie i zrozpaczonych, na wpół obłąkanych ludzi, którzy biegną wzdłuż torów i próbują wskoczyć do któregoś z przepełnionych wagonów. Chcą wyrwać się z piekła, gdzie nie ma swoich, a wrogami są wszyscy. Dla kobiety z przerażonymi oczami, uciekającej w popłochu przed siebie, nie ma znaczenia, kto jest kim. Biali czy czerwoni, to dla niej po prostu żołnierze, którzy niczym bandyci mordują, palą i biorą wszystko, co da się wziąć ze sobą. To wrogowie zwykłych ludzi i normalnego, spokojnego życia, które za ich sprawą powoli staje się już tylko mglistym wspomnieniem.
Kto to zrobił, towarzyszko? Biali? Biali? Nie. Strzelnikow. Musieliście czymś zawinić. Nie my, towarzyszu. Komendant powiedział, że sprzedaliśmy konie białym, a to nie my, tylko te świnie z Kuniko. Mówiliśmy mu, ale on nie chciał wierzyć. Na pewno ugaliście. Bóg niech mi będzie świadkiem, ale nie jest. Komendant Strzelnikow to wielki człowiek. Żyje tylko o chlebie i wodzie. Naprawdę? Nie wiem, tak mówią. To prawda. Nikt nie wie, skąd może nadejść i gdzie w danej chwili jest. Znów jest przy linii, tak? Pewnie znów spodziewany jest atak. Znowu? Co tym razem?
Na tle tych wydarzeń szczególnego, niemal metaforycznego znaczenia nabiera fakt, że prawie wszystkie z nich rozgrywają się w krajobrazach spowitych mroźną, syberyjską zimą. Rozległe pustkowia, okryte śniegiem, zadziwiająco współgrają z bezdusznością czasów, w jakich przyszło żyć bohaterom. Nie ma w nich miejsca na uczucia inne niż strach, nienawiść i ciągłe poczucie zagrożenia. Kto odmawia zaangażowania, kto odrzuca społeczną nienawiść, a szuka rodzinnego ciepła i prywatności, staje się wrogiem ludu. Gdzie przebiega front? Pyta Żywago czerwonoarmijnego Wataszkę. Tam, słyszy w odpowiedzi, gdzie są oddziały białych i wspierający ich interwenci, a także wszędzie tam, gdzie burżuj chce żyć spokojnie w zaciszu rodzinnym.
Właśnie dlatego Jurij Żywago decyduje się wraz z żoną i paroletnim synkiem wyjechać z Moskwy na syberyjskie pustkowia. W stolicy, w rodzinnym domu, zakwaterowano mu tłum rewolucyjnego pospólstwa, zawziętego i chciwego, a przy tym przekonanego o swojej wyższości i sile. A on, lekarz i wrażliwy poeta, to dla nich element szczególnie podejrzany. I to tym bardziej, że nie kryje swojej rezerwy wobec zachodzących przemian. Ścigany wścibskimi spojrzeniami niechcianych domowników, czuje wraz z żoną, że jedynym ratunkiem może być tylko ucieczka tam, gdzie można żyć jak najdalej od nienawidzących oczu.
Będziecie musieli żyć tak jak my wszyscy, doktorze. Zostawcie, przynieście to z powrotem. Słyszycie, co mówi, jaśnie pan? Towarzysze, bez anarchii. Zrobimy to, zachowując wzorowy porządek. Co tu się dzieje? Nowy podział powierzchni mieszkalnej, towarzyszu. 50 metrów kwadratowych na rodzinę do 5 osób. Do licha, czyj to dom? Cicho, ojcze. Zgoda. 50 metrów kwadratowych, ale co robicie z moimi rzeczami? Zostaną oddane na skład. Są rozkradane. Juri, chwileczkę.
Pośpieszny wyjazd bohaterów filmu tylko czasowo oddala katastrofę. Krótką sielankę rodzinnego życia przerywa przymusowe wcielenie doktora Żywago do partyzanckiego oddziału rewolucyjnego. Schwytany na drodze między domem a pobliskim miasteczkiem, nie ma nawet możliwości pożegnać się z zapatrzonym w niego synkiem i oczekującą drugiego dziecka żoną. Ta zaś wobec nagłego zniknięcia męża postanawia ratować siebie i dzieci na własną rękę.
Gdy Juri po kilku latach powraca wreszcie do domu, nie zastaje w nim nikogo. Z otrzymanego listu dowiaduje się tylko, że z pomocą przyjaciół żona ma zostać przerzucona do Paryża, co rozdzieli ich na zawsze. Nie mniej tragicznie kończy się jego związek z Larą, samotnie wychowującą kilkuletnią córkę, której ojciec, ideowy bolszewik, porzucił rodzinę, by móc bez przeszkód poświęcić się rewolucji. Znowu po krótkim okresie pełnym szczęścia i beztroski, Juri zostaje sam. Tym razem nawet nie wie, że ma zostać ojcem, a urodzone niebawem przez Larę dziecko, dziewczynka, nawet nie pozna jego nazwiska. Jako maluch bowiem zgubi się podczas ulicznej strzelaniny.
W jaki sposób się zgubiłaś? Biegliśmy ulicą. Biegliśmy? Ja i ojciec. Nie ojciec, Komarowski. Nie wiem. Ulica była pod ostrzałem. Wszędzie wybuchały pociski, domy waliły się w gruzy i wtedy on puścił moją rękę. Puścił moją rękę. I zgubiłam się. Czy ojciec zrobiłby coś takiego? Ludzie są zdolni do wszystkiego. To był Komarowski. Ten człowiek był twoim ojcem. Dlaczego mi nie wierzysz? Nie chcesz w to uwierzyć? Nie, jeśli to nie jest prawda. To chyba dziedziczne. Towarzyszu generale, kiedy byłam mała, pragnęłam mieć rodziców. Możecie sobie wyobrazić, jak tego pragnęłam. Chciałam wtedy nawet umrzeć. Ale teraz? Nie wiem. Przecież nie mogę im już pomóc, prawda? To ja miałem nadzieję, że mógłbym ci pomóc. Pomyślisz o tym? Tak.
W ostatnich kadrach filmu widzimy domniemaną córkę Jurija, która jako młoda dziewczyna idzie pod rękę ze swoim narzeczonym. Zapewne chce, by ich wspólne życie ułożyło się inaczej niż życie jej rodziców i by ich dzieci nie musiały wycierpieć tyle co ona, sierota. Nie wie jednak, że wkrótce rozpocznie się II wojna światowa i bezduszna historia zacznie na nowo zbierać swoje żniwo. Czy uda się im wtedy przetrwać?
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.